Gość dnia Radia Gdańsk.
W studiu Radia Gdańsk jest Przemysław Majewski, gdański radny Prawa i Sprawiedliwości. Rozmawia Michał Pacześniak.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zaczniemy od Gdyni. Tam jeszcze nie znamy nazwiska kandydata na prezydenta z ramienia waszego ugrupowania. Sopot to Paweł Petkowski, wczoraj ogłoszone nazwisko Gdańsk. Już jakiś czas temu pan Tomasz Rakowski. Co z Gdynią? Odstawiacie ją na boczny tor?
Myślę, że tutaj decyzje leżą po stronie Zarządu Wojewódzkiego Prawa i Sprawiedliwości, kiedy to ogłosić. Natomiast myślę, że kandydat jest wybrany i wkrótce poznamy też jego imię i nazwisko.
Do końca tego tygodnia?
Tutaj nie wiem, natomiast myślę, że tak, bo czasu też jest niewiele do wyborów.
To jak z listami kandydatów na radnych w Gdańsku? Tych list też jeszcze nie ma. Będzie pan na liście, panie Przemysławie?
Tak planuję być. Prezentacja to myślę, że jest już kwestia godzin. Oczywiście do czasu rejestracji list jakieś tam drobne zmiany mogą zajść, natomiast myślę, że mamy mocną drużynę. To jest taka mieszanka młodości, często dwudziestokilkulatkowie, ale też osoby doświadczone, dojrzali radni, czy też radni dzielnicowi, mieszkańcy, którzy od wielu lat w różnych sprawach społecznych się angażują.
Ta walka kwietniowa nie będzie dla was prosta, bo z drugiej strony mamy taki dość solidnie trzymającą się koalicję i dość szeroką, więc te poglądy tam są, że tak powiem, zebrane. Wy twardo trzymacie jednopartyjność.
Tak, ale my przede wszystkim trzymamy stronę mieszkańców i tutaj od wielu lat wskazujemy, jakie są potrzeby mieszkańców, jakie są problemy i w tych wyborach chcemy pokazać recepty mieszkańcom, że Prawo i Sprawiedliwość w Radzie Miasta Gdańska, kandydat na prezydenta, ma te recepty i wie, jak sprawić, żeby Gdańsk był po prostu lepszy.
To w takim razie chętnie posłucham takich co najmniej dwóch recept. Na przykład, co zrobić, by te korki w południowych dzielnicach Gdańska były mniejsze?
Przede wszystkim lepiej planować. Nie może być taka sytuacja jak z zamknięciem ulicy Nowiny. Ja oczywiście rozumiem, że ten projekt wyniesionego przejścia, parkingu, który wygrał w budżecie obywatelskim warty ponad 1 000 000 zł, musiał być zrealizowany i oczywiście to rozumiem.
Głosowali za nim mieszkańcy.
Oczywiście, że tak. On zebrał w tej części ogólnomiejskiej bardzo dużą ilość głosów. Natomiast jeśli urzędnicy sami przyznają, że to miało być realizowane w okresie ferii zimowej, a zostało to zrealizowane już po feriach, to widać, że jest potężny problem organizacyjny, jeśli chodzi o te inwestycje. Druga kwestia to jest brak inwestycji. Południe Gdańska jest w permanentnym korku. Widzimy na przykładzie ulicy Nowiny, że zamknięcie jednej wąskiej uliczki, która dla przeciętnego mieszkańca może być zupełnie nieistotna, spowodowało kompletny paraliż ulicy Starogardzkiej, Niepołomickiej, Traktu Świętego Wojciecha. Tam ta po prostu sieć komunikacyjna jest już napięta na tyle mocno, że jakakolwiek zmiana powoduje załamanie się komunikacyjne. Dlatego najwyższa pora zacząć realizować łączniki i nowe drogi na południu Gdańska. Nie możemy tego odkładać do 2030, 40 czy 50 roku.
To ja zacytuję panią prezydent Dulkiewicz, która gościła u nas jakiś czas temu, mówiąc o inwestycjach. Wielka modernizacja, rozbudowa linii tramwajowych i tutaj linia tramwajowa na ulicy Warszawskiej, kompleks przebudowa torów wiodących na Stogi, czy wreszcie Aleja Adamowicza. I to nie tylko linia tramwajowa, ale także droga. Czy możemy w takim razie mówić o tym, że brak inwestycji?
Tak, możemy o tym mówić, bo te inwestycje zostały oddane poza tak naprawdę Nową Warszawską już ładne kilka lat temu, a teraz czeka nas rok zupełnie bez inwestycji. Czekamy na Nową Świętokrzyską, 2027 rok, a pozostałe inwestycje to jest 2030 rok, na przykład PKM na południe. Co będzie działo się przez najbliższe 4, 5, 6 lat? Będzie prawdopodobnie totalny paraliż, bo nowe osiedla deweloperskie powstają już tak naprawdę nad samymi zbiornikami retencyjnymi, czy to na Świętokrzyskiej, czy nad zbiornikiem kolorowym, a nowe drogi, nowe połączenia tramwajowe nie powstają i musimy się zastanowić, czy takiego Gdańska chcemy, bo to nie jest Gdańsk zrównoważony, jakby to chciały władze miasta Gdańska. To jest z jednej strony Gdańsk Republiki Deweloperów na południu Gdańska, a z drugiej strony Gdańsk rozpadających się lokali komunalnych, jak chociażby na ulicy Zamiejskiej, gdzie już cegły spadają na ulicę, a to są budynki gdańskich nieruchomości. I taki Gdańsk skrajności nie może dalej funkcjonować. Trzeba go po prostu zmienić mądrą polityką.
To tutaj pytanie o Republikę Deweloperów. Często posługujecie się tym sformułowaniem. Co w takim razie może miasto zrobić? Prywatny inwestor czy prywatny właściciel sprzedaje teren, otrzymuje warunki zabudowy i w zasadzie może to wybudować.
Pierwsza kwestia, tworzyć tak plany miejscowe, żeby nie była tam dopuszczalna intensywna zabudowa mieszkaniowa, czy też po prostu, żeby tam były też zawarte tereny zielone i przede wszystkim uwzględnienie tam kwestii inwestycyjnych, infrastrukturalnych, czyli nowych dróg, nowych połączeń komunikacyjnych. W Gdańsku przez ostatnie kilkanaście lat dano wolną rękę deweloperom, żeby zabudowywać południe Gdańska. Powstało tam dziesiątki tysięcy nowych lokali. Niestety nie poszły za tym inwestycje w infrastrukturę i dzisiaj budzimy się w Gdańsku, który jest w kompletnym paraliżu, jeśli chodzi o dojazd do centrum, do Oliwy, do Wrzeszcza. Tak dalej to nie może funkcjonować, dlatego musimy postawić akcent na inwestycje, musimy postawić akcent na komunikację miejską, ale nie w taki sposób, że płacimy 170 milionów za najem na 10 lat autobusów wodorowych, tylko dofinansowujemy nowe połączenia, nowe kwestie linii, a nie obcinamy je, jak to niestety robi gdańska władza.
To ja odpowiem cytatem. Przepraszam, według ostatniego raportu Komisji Europejskiej Gdańsk był czwarty spośród 100 badanych miast w Europie, jeśli chodzi o jakość życia. No to jest tak źle, czy nie jest tak źle?
Super, bardzo się cieszę. To znaczy, że Gdańsk leży nad pięknym polskim morzem, że mieszkańcy chcą tutaj przybywać i to widzimy. Widzimy to na liczbach, że Gdańsk rośnie, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, bo jest pięknie położony, są tutaj inwestorzy, są tutaj miejsca pracy i ludzie przyjeżdżają do Gdańska. Natomiast my musimy robić Gdańsk bardziej przyjazny dla osób, które już tutaj są. Oczywiście zapraszamy nowych mieszkańców także na południe, do innych dzielnic, ale z drugiej strony musimy też zapewnić im godne warunki dojazdu, wypoczynku na terenach zielonych, bezpieczeństwa, jeśli chodzi chociażby o monitoring, żeby drogi nie były dziurawe, tak jak teraz widzimy w różnych częściach Gdańska, czy to w Oliwie, czy też na południu Gdańska, w Śródmieściu. To są podstawy, które powinny być załatwiane, a nie tylko na takiej zasadzie zapraszamy do Gdańska i później zostawiamy to, machamy ręką, nie interesujemy się tym mieszkańcami.
Skąd pieniądze? Skąd pieniądze na te inwestycje, panie radny, bo tutaj to wszystko wygląda bardzo ładnie i szczerze mówiąc każdy kandydat, który tutaj trafia, wizję roztacza przepiękne. Czy to Gdańska, czy Gdyni, ale jest kwestia pieniędzy.
Gdańsk ma potężny, ponad 4-miliardowy budżet. Ten budżet w ostatnich kilku latach rósł. Wbrew ocenom władz miasta Gdańska trafia tutaj coraz więcej podatków od mieszkańców, którzy tutaj po prostu się przeprowadzają, którzy tutaj pracują. Ale trzeba też te środki mądrze wydawać. Przede wszystkim musimy skończyć z wydawaniem środków na rzeczy, które nie przynoszą korzyści. 150 milionów złotych system Fala, 170 milionów złotych autobusy wodorowe, pomniejsze wydatki na promocję.
Z tym nie przynoszą korzyści i system Fala. Ja myślę, że mieszkańcy nie tylko Gdańska czekają, aż to wszystko będzie działać super.
Mieszkańcy Gdańska chcieliby móc podróżować w wygodny sposób, bez przejmowania się, czy jeśli przybliżą kartę do falomatu, to ściągnie im jakąś opłatę, a biletu nie będą mogli udowodnić. A niestety tego typu problemy pojawiają się, jeśli chodzi o system Fala. On cały czas nie został doprowadzony do stanu używalności. Ale wracając do kwestii wydatków. Widzimy, że co roku z budżetu miasta Gdańska wyciekają grube miliony złotych na promocję, na marketing, na pomniejsze kwestie, ale co jest też równie istotne. Jest wiele inwestycji, które są słuszne, ale one nie są w odpowiedni sposób prowadzone. One są tak jak chociażby Nowa Warszawska, którą pani prezydent się chwali. Wydano ponad 60 milionów złotych, a nie doprowadzono do przystanku Częstochowska dojścia do tego przystanku po terenie gminnym, tylko po terenie prywatnym. Źle zaprojektowano tą inwestycję, że tramwaje muszą zwalniać na zakręcie. Właśnie o to chodzi, bo wtedy Nowa Warszawska musi być naprawiana, musi być poprawiana za setki tysięcy, za miliony złotych, a te pieniądze mogłyby iść po prostu na inne rzeczy, na inne inwestycje.
Budownictwo komunalne. 10% nieruchomości w Gdańsku stoi pustych. Wytłumaczenie tych należących do zasobów miasta. Wytłumaczenie miasta brzmi tak. Nieopłacalny jest ich remont, z czym prawdopodobnie będzie można się zgodzić. łatwiej jest je wyburzyć i postawić nowe.
To takiego Gdańska nie chcemy. Właśnie odpowiem dlaczego. Oczywiście w Gdańsku deweloperzy chętnie budują, ale stawki najmu, stawki kupna tego typu lokali są dla wielu mieszkańców nieosiągalne. Gdańsk ma blisko 15 tysięcy lokali komunalnych. To jest potężna liczba, ale blisko 1000 pustostanów. Z tym musimy skończyć. Ponad 1700 rodzin w Gdańsku czeka na to, żeby dostać lokal komunalny. W tym roku, jak się dowiaduje, jest jeszcze mniejsza liczba lokali socjalnych, lokali komunalnych dostępnych. Czasem osoby takie, nie wiem, samotna matka z dzieckiem, osoby od kilkunastu lat starające się o lokal komunalny, co roku muszą czekać. I one nie mają tak naprawdę gdzie się podziać. Niektórzy zadają mi pytania, co mamy w tym momencie zrobić. Miasto Gdańsk musi postawić na remonty lokali komunalnych. Te pieniądze są. Widzimy na przykładzie TBS-ów, że nierzadko 80-90% środków było dofinansowane z budżetu państwa. Tak samo lokale komunalne. Najwyższa pora postawić tamę temu, żeby pustostany straszyły mieszkańców Gdańska, bo one są nierzadko w bardzo atrakcyjnych miejscach i deweloperzy chętnie by kupili te działki, wyburzyli, postawili nowe bloki. Ale chodzi o to, żeby miasto Gdańsk dawało też ofertę tym rodzinom, które nie są na tyle zamożne, a też chcą mieszkać w Gdańsku, też pracują w Gdańsku, mijamy ich w sklepie, na ulicy, oni też mają prawo godnie żyć.
Panie radny, to na koniec porozmawiajmy o edukacji. Czy ona pana zdaniem, ten system, który w tej chwili działa, ten system prowadzony przez miasto, jest odpowiedni, czy tutaj należy coś poprawić? Może zacznijmy od tych południowych dzielnic miasta, brakach miejsc w przedszkolach, chociaż z tym miasto sobie radzi w miarę.
Z zerówkami pojawił się tak naprawdę bardzo niedawno problem, chociaż miasto Gdańsk miało od 2017 roku czas, żeby ten problem rozwiązać. Chodzi o dostosowanie placówek edukacyjnych do wymogów przeciwpożarowych. No, miasto odsuwało to w czasie, no i teraz obudziło się w momencie, kiedy wiele placówek nie spełnia tych wymogów, a rekrutacja startuje za kilka dni, 1 marca. Wczoraj na Komisji Edukacji dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę 35 placówek na ten moment jest pewnych tego, że będzie można do nich rekrutować.
Czyli blisko połowa, czy ponad połowa
placówek. Ponad połowa jest pewna, natomiast pozostałe walczą o to, żeby móc wziąć, żeby móc być ujęte w tej rekrutacji. A to oznacza, że wiele dzielnic, że wiele szkół, w których rodzice, dyrektorzy, nauczyciele chcieli prowadzić zerówki, tych grup po prostu nie będzie miało.
Miasto zapewnia, że dostępnych będzie ponad 6100 miejsc w 56 oddziałach zlokalizowanych w szkołach podstawowych i uwaga, wszystkie sześciolatki znajdą miejsca w zerówkach.
Ja nie wątpię, że miasto znajdzie miejsce, ale to też chodzi o to, żeby rodzice nie musieli jeździć na drugi koniec dzielnicy czy na drugi koniec miasta. Ja tak samo jestem rodzicem, dowożę dziecko do żłobka, drugie do przedszkola i wiem, z jakim problemem, szczególnie w południowych dzielnicach muszą się mierzyć. No wyobraźcie sobie państwo, że kończycie o godzinie 16 pracę, musicie się przebić przez półtorej godziny przez korki, a te dziecko czeka tam w przedszkolu czy w szkole na to, żeby je odebrać. No to o to właśnie chodzi, żeby ta szkoła, żeby ta grupa zerówkowa była w pobliżu, żeby rodzic mógł swobodnie wybrać, a nie korzystał tylko z jakiejś wąskiej grupy. Dlatego tak tę sprawę kontrolujemy razem z radnymi, z radnym Skibą, z radną imienną byliśmy w Wydziale Edukacji. Cały czas nie mamy tej kompletnej listy. Ja trzymam kciuki, żeby 1 marca jak najwięcej szkół w Gdańsku udostępniło możliwość rekrutacji do zerówek. Natomiast będzie trzeba wyciągnąć odpowiedzialność od osób, które nie dopilnowały tego, a było ponad 6,5 roku.
No ja muszę tutaj potwierdzić część słów pana radnego, bo walczyłem o tą listę od wczoraj, żeby mieć dostęp do tych danych. Na razie oficjalne pismo miasta mówi o 3 szkołach, które na pewno nie będą miały zerówek i to jest szkoła podstawowa numer 3, szkoła podstawowa numer 84 i 86. Co dalej? Okaże się, 1 marca o 12 na stronie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej zostanie opublikowany wykaz szkół i przedszkoli, w których zostaną zorganizowane oddziały zerowe. I na to rodzice na pewno czekają, a my sprawdzimy, z jakiego powodu tych oddziałów będzie mniej, bo taka prawda. Tak dziękuję jest. Bardzo za dzisiejsze spotkanie.
Bardzo dziękuję.
Gość dnia Radia Gdańsk.